Dzień dobry, moim gościem prosto z Davos jest Marcin Przydacz, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Witam panie ministrze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, prezydent dołączy do Rady Pokoju?
Prezydent otrzymał takie zaproszenie, rzeczywiście przyszedł list z Białego Domu do Pałacu Prezydenckiego, w którym prezydent Donald Trump zaprasza Polskę do udziału w tej formule współpracy, formule, która wynika z 28-punktowego planu pokojowego i która została także i zaakceptowana przez ONZ. Teraz trwają rozmowy między Polską, ale także innymi partnerami, sojusznikami z Zachodu i z Amerykanami, jaką formułę ta Rada Pokoju ma przyjmować. Także i tutaj w Davos będą rozmowy. No i oczywiście jest ta kontrowersja, o której wszyscy wiemy, że do Rady Pokoju zapraszani są tacy politycy, z którymi z całą pewnością prezydentowi Karolowi Nawrockiemu po drodze nie jest.
Mówi pan,
no, ale to nie Polska
oczywiście o Władimirze Putinie, tak, jeśli dobrze rozumiem, czy Aleksandrze Łukaszence.
Dokładnie tak, panie redaktorze. To są postaci dla nas wiadomych względów, nie uznajemy funkcjonowania w takiej formule Aleksandra Łukaszenki, a z drugiej strony wszyscy wiemy, że Władimir Putin jest agresorem, no, ale to strona amerykańska decyduje tutaj o składzie. Jak wiemy, prawie 60 uczestników ma mieć ta Rada Pokoju, więc no, nie tylko te dwie najbardziej nieakceptowalne i kontrowersyjne osoby, mogą tam się tam pojawić także inne postaci.
A możecie w ogóle odmówić, bo jak Emmanuel Macron odmówił, to Donald Trump zapowiedział 200% cła na szampany i wina z Francji, więc no, możliwości ustąpienia, no, nie wiem, czy w Polsce na oscypki, ale są średnie.
Panie redaktorze, mnie się wydaje, że decyzja francuska była, jeśli zakomunikowana w takiej formule, była przedwczesna, bez analizy, bez wspólnego uzgodnienia, także i ze stroną amerykańską. Wydaje się, że nie było potrzeby tak pilnego reagowania negatywnego. My podchodzimy do tej propozycji na spokojnie. Z jednej strony oczywiście jest to wyróżnienie dla Polski, że spośród 200 krajów akurat Polska jest zapraszana. Z drugiej strony, jak wiemy, niesie to pewnego rodzaju ryzyka, ale ja patrzyłbym na ryzyka związane z samą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Dlatego też trzeba z chłodną głową do tego podejść. Będziemy o tym rozmawiać z Amerykanami i w pierwszej kolejności, co oczywiste, to Amerykanom przedstawimy naszą decyzję, czy pan prezydent przedstawi naszą decyzję. Niekoniecznie chcieliby dowiadywać się o tym z mediów. Politycy co do zasady nie lubią o rzeczach dowiadywać się z mediów, zanim wiedzą o tym w bezpośrednim.
Panie ministrze, ale pan mówi, będziemy rozmawiać z Amerykanami, a będziecie rozmawiać z rządem, bo premier Donald Tusk wczoraj powiedział, takie decyzje musi podjąć również rząd i ratyfikować parlament.
Panie redaktorze, sam mówiłem o tym i wczoraj na konferencji i dzisiaj, że ma powstać organizacja międzynarodowa i tutaj polska konstytucja mówi wprost o ratyfikowaniu formule albo małej ratyfikacji, czyli uchwała Rady Ministrów, albo dużej, czyli prezydent za zgodą wyrażoną w ustawie, czyli Sejm musiałby się tu wypowiedzieć. W oczywisty więc sposób konieczna jest tutaj współpraca i myśmy wystosowali odpowiednie pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o opinię w tej sprawie. Od wczoraj jeszcze nie mamy odpowiedzi z MSZ-u, choć czas jest tutaj kluczowy, bo jak wiemy, Amerykanie także i tutaj w Davos, czyli najbliższe 3 dni, chcą o tym dyskutować, więc liczymy na to, że prace w rządzie eksperckie, takie opiniodawcze, nieco przyspieszą. Dla mnie to jest rzecz oczywista, że to Polska musi tutaj zająć stanowisko i dlatego też trzeba o tym rozmawiać ze stroną rządową. I mam nadzieję, że rząd podejdzie do tego odpowiedzialnie, a nie w duchu wewnątrzpolitycznych niesnasek, bo sprawa jest naprawdę bardzo ważna.
Panie ministrze, pan mówi o zimnej głowie i o spokojnym debatowaniu, ale chodzą takie medialne słuchy, że to w czwartek ma być podpisywane. Dużo czasu nie ma, o tak bym powiedział. Dzisiaj mamy wtorek, jutro środę. W czwartek w Davos miałoby być podpisane to, no, ta Rada Pokoju.
No, im szybciej strona rządowa wyda swoją opinię w tym zakresie, także i względy prawne, bo przecież nie tylko polityczne, ale musimy zważyć także sprawy natury bezpieczeństwa, bezpieczeństwa także i w regionie, bezpieczeństwa naszej ewentualnej aktywności dyplomatycznej na odcinku bliskowschodnim. Jest tu potrzeba działania. Ja wiem, że pan prezydent też jest w kontakcie chociażby z wicepremierem, ministrem obrony narodowej, bo to sprawa dotyczy, tak jak mówię, spraw natury bezpieczeństwa. Minister Sikorski, zdaje się, jest w Indiach, więc ma pewnie inne teraz zadania, ale naprawdę nie wszystko musi być tutaj przedmiotem sporu, a czas, ma pan rację, Amerykanie chcą tutaj przyspieszać w tej swojej aktywności, ale przypomnijmy, że liderem tego ma być Tony Blair, czyli postać znana z brytyjskiej polityki. Zaproszony został także premier Wielkiej Brytanii, który jeszcze nie wydał opinii. Zaproszony został prezydent Turcji, który jeszcze nie wydał swojej decyzji, i kilkudziesięciu innych euroatlantyckich partnerów. Premier Kanady, więc polskie media troszkę skupiają się na tych najbardziej niechcianych postaciach. Rozumiem takie prawo mediów. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że tam są również inni ważni dla Polski sojusznicy i będziemy o tym rozmawiać zarówno z Amerykanami, jak i z tymi sojusznikami.
Panie ministrze, ale to też jest takie pytanie, które się pojawia w debacie. Jaką rolę miałby w tej Radzie Pokoju odgrywać Donald Trump, kiedy już nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych? Bo on ma być dożywotnio, zdaje się, szefem tej Rady Pokoju. No, były prezydent Stanów Zjednoczonych jako głowa porozumienia jest dość zaskakujące, bo no, będzie jakiś nowy prezydent kiedyś, za 3 lata prawdopodobnie, więc to dość dziwna sytuacja jednak, jak się zdaje.
Zaproszenie dla liderów państw sojuszniczych, w tym także i dla Polski, ma opiewać na 3 lata. Na 3 lata, czyli akurat tyle, ile upłynie do końca kadencji Donalda Trumpa. 3 lata to jest bardzo dużo w polityce międzynarodowej. Co będzie za 3 lata? Nie wiemy, nie wiemy, kto będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy to będzie ktoś z kręgu Donalda Trumpa, republikanów, czy raczej demokratów, tego nie wiemy, więc myślę, że należy założyć horyzont czasowy 3-letni. No i kwestia tutaj jeszcze partycypacji finansowej,
no,
bo
właśnie,
mam wrażenie, że troszkę zdarło się.
Ale to dla stałych członków, nie dla wszystkich, jeśli dobrze rozumiem.
No więc właśnie, zaproszeni liderzy, w tym także i prezydent Karol Nawrocki, są zaproszeni na 3 lata do współpracy. Natomiast jak to w biznesowym podejściu Donalda Trumpa, można sobie zagwarantować dłuższą kadencję niż 3 lata, między innymi poprzez partycypację finansową o dość pokaźnych sumach. Mówi się tutaj przecież o miliardzie dolarów, więc są też pewnie tacy politycy, którzy będą gotowi do takiej wpłaty. Natomiast na 3 lata mamy zaproszenie do współpracy i tak trzeba na to patrzeć, że Polska będzie aktywna w polityce międzynarodowej, także i na odcinku bliskowschodnim.
I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z uszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu YouTube i oczywiście na stronie rmf24.pl. A naszym gościem jest Marcin Przydacz, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Panie ministrze, ale czy to oznacza, że Polska nie tylko będzie w Radzie Pokoju, ale wyśle też swoich żołnierzy do Strefy Gazy? Mogłaby?
Panie redaktorze, oczywiście decyzję w tej sprawie z jednej strony no, finalnie podejmuje zwierzchnik sił zbrojnych, ale jak wiemy, dzieje się to także w porozumieniu ze stroną rządową, z Ministerstwem Obrony Narodowej. Takiej decyzji dzisiaj nie ma. Nie ma też jakichś takich twardych oczekiwań ze strony amerykańskiej, jeśli chodzi o obecność wojskową. Natomiast nie można wykluczyć, że w przyszłości ta dyskusja w tym kierunku się
Panie ministrze, ale żebym dobrze zrozumiał, to znaczy nie dyskutujemy na temat ewentualnego uczestnictwa w misji stabilizacyjnej w Ukrainie, to w ogóle nie wchodzi w grę, natomiast możemy dyskutować o obecności sił polskich w jakiejś formie w Strefie Gazy, która jest no, zupełnie w innym miejscu, rzeczywiście dużo mniej dla nas istotnym niż Ukraina.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o aktywność na Ukrainie, proszę dobrze to zrozumieć, Polska odgrywa tutaj kluczową rolę jako państwo sąsiednie i żołnierze, którzy są w Polsce, polscy żołnierze, Wojsko Polskie, także wpływa na bezpieczeństwo potencjalnej misji sojuszniczej, partnerskiej na Ukrainie. Więc my, nawet nie wysyłając żołnierzy na Ukrainę, bo takiej zgody nie ma, mamy tutaj swój udział chociażby w logistyce, chociażby w udostępnianiu infrastruktury i zapewnianiu bezpieczeństwa. Nikt z sojuszników nam nie zarzuci bierności, bo wiedzą, że bez Polski żadna misja na Ukrainie się nie uda. Więc proszę jakby mieć to w świadomości. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeszcze raz powtórzę, nie ma dzisiaj ani takiej decyzji, ani takich twardych oczekiwań, ani takiej dyskusji, więc te publiczne dywagacje byłyby tutaj przedwczesne.
No tak, ale muszą być jakieś siły stabilizacyjne. Ale muszą być jakieś siły stabilizacyjne w strefie Gazy, no choćby po to, żeby rozbroić i kontrolować Hamas. To jest dość jasne, to jest zapisane w umowie pokojowej dotyczącej strefy Gazy.
Dlatego mówię, to będzie przedmiotem zapewne dyskusji w przyszłości, natomiast nie jest tak, że zaproszenie do Rady Pokoju równa się z obowiązkiem partycypacji wojskowej. To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że ta Rada Pokoju ma mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc wszystko też będzie zależało od tego, w jakiej formule ewentualne wojska amerykańskie czy brytyjskie będą tam funkcjonowały. Czy tak jak w Libanie, niebieskie hełmy, czyli ONZ-owskie siły, w których zresztą Polska przecież uczestniczy od wielu, wielu lat. Czy ma być to jakaś inna formuła funkcjonowania? Na tym etapie takiej dyskusji nie ma, więc proszę się nie martwić, nie podejmujemy tutaj żadnych decyzji, a jeśli już, to będą najpierw one dyskutowane z perspektywy naszego bezpieczeństwa.
Panie ministrze, a pana zdaniem Grenlandia stanie się stanem Stanów Zjednoczonych? Donald Trump doprowadzi do przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone?
Nie mam kryształowej kuli, aby móc przewidywać przyszłość.
Ja mam szklaną, ale nie będziemy dzisiaj losować.
To pan jest wyposażony dużo lepiej. My tutaj w Davos mamy tylko dokumenty i swoje głowy do tego, aby dyskutować. Natomiast widać ewidentnie, że prezydentowi Trumpowi i w ogóle elitom amerykańskiej władzy dzisiaj bardzo mocno zależy na tym, aby sytuacja wokół Grenlandii w sensie politycznym i geopolitycznym się zmieniła. Mówiąc wprost, uważa to za kluczowy region z perspektywy bezpieczeństwa kontynentu północnoamerykańskiego i te naciski na stronę duńską rosną. Ja już o tym mówiłem, ale mówił to o tym przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki. Zależy nam na tym, aby tego typu sprawy były rozstrzygane przede wszystkim w duchu sojuszniczego dialogu pomiędzy Kopenhagą a Waszyngtonem, bo i jedni i drudzy są dla nas sojusznikami, choć wiadomo, że Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem, najważniejszym, najsilniejszym państwem NATO, ale jestem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli z jednej i z drugiej strony te sprawy natury bezpieczeństwa arktycznego, bezpieczeństwa wymiaru północnego mogą być także w innej formule rozwiązane,
na
przykład bazy i obecność.
Ale bazy i obecność amerykańska na Grenlandii już jest. Stany Zjednoczone mogą w każdej chwili poszerzyć.
To jest trachityczna, mała ta obecność.
Ale
jest.
Mogą poszerzyć. Tak. Umowy są. Natomiast tu jest jasno, Donald Trump jasno mówi, chce kupić. On nawet już napisał w liście do premiera Norwegii, chce kupić Grenlandię, bo jak się coś ma, to się ma, a nie dzierżawi. No i wygląda na to, że tu dobrej woli nie ma raczej ze strony Donalda Trumpa niż Danii.
No, dlatego my z naszej strony przede wszystkim apelujemy o to, aby realizować tę politykę w duchu dialogu, zarówno przez stronę duńską, jak i przez stronę amerykańską. Natomiast no, nasze tutaj możliwości jako państw Europy Środkowej w naturalny sposób są też warunkowane kwestią natury bezpieczeństwa Europy Środkowej i naszych wyzwań i problemów, jakie mamy już tu przy granicy, czyli chodzi o politykę agresywną Rosji, wojnę rosyjską na Ukrainie. Duńczycy przynajmniej do nas się nie zwracali z jakąś aktywną formą próśb wywierania jakichkolwiek.
No i wydaje się, że straciliśmy połączenie z ministrem.
Nie, jestem.
O, jesteśmy z powrotem,
jestem,
dobrze.
Wszystko słyszę, tak, tak.
Panie ministrze, to znaczy rozumiem, że pan się zgadza i Pałac Prezydencki zgadza się z polityką premiera Donalda Tuska, który zachowuje ogromną wstrzemięźliwość w kwestii wysłania wojsk, znaczy odmawia wysłania wojsk polskich na Grenlandię. To jest dobra polityka dla Polski.
Jeżeli pan Donald Tusk się zgadza z polityką Karola Nawrockiego, to tylko to dobrze dla Polski, bo jak wszyscy wiemy, decyzje
obaj panowie się zgadzają.
Nie no,
w tej sprawie oczywiście.
Każdy to wie, panie redaktorze, że decyzję o wysyłaniu wojsk za granicę finalnie podejmuje prezydent Rzeczypospolitej jako zwierzchnik sił zbrojnych. Tak jest w przypadku misji na Łotwie, tak jest w przypadku misji w Rumunii. No więc to finalnie tutaj prezydent podejmowałby taką decyzję. Jeśli pan premier wpisuje się w rolę i w oczekiwania głowy państwa, to dobrze, oczywiście dla Polski lepiej mieć konsensus niż wokół tego spory czy kłótnie.
Panie ministrze, Wołodymyr Zełenski ocenił, że w czasie forum w Davos, na którym pan przebywa obecnie, może dojść do podpisania porozumienia w sprawie pokoju w Ukrainie. Pana zdaniem to jest możliwe rzeczywiście. To jest rzeczywiście coś, o czym Wołodymyr Zełenski mówi odpowiedzialnie, czy to jest raczej pragnienie polityczne?
Chyba raczej to drugie, panie redaktorze. Ja oczywiście życzyłbym sobie, zwłaszcza jeśli chce tego strona ukraińska, aby takie porozumienie i to gwarantujące pewien, choć minimalne poczucie sprawiedliwości tego pokoju i jego długotrwałości, aby takie porozumienie zostało podpisane. Natomiast nie mam w sobie tak głębokiej wiary, aby mieć to stuprocentowe przekonanie, że w ciągu najbliższych trzech dni postawa rosyjska się zmieni w tym zakresie i będzie gotowa do podpisania porozumienia. Nie widzę tego w takiej formule.
Czyli rozumiem, że ta wojna pana zdaniem będzie trwała jeszcze, no nie wiem, ale być może wiele miesięcy, a nawet dłużej.
Może tak niestety być, panie redaktorze.
Panie ministrze, to wróćmy jeszcze na chwilę do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zapowiedział 10% cła, a później 25% na te państwa Unii Europejskiej i Wielką Brytanię, które wysłały nieliczne, dodajmy, grupy żołnierzy na Grenlandię. To zapowiada...
Zdaje się, że część już wróciła.
Niemcy już wrócili zdecydowanie i Holandia zapowiedziała, że wraca, to prawda. No ale część państw
podtrzymuje. I też powiedzmy wprost, że nie były to specjalnie szerokie siły, bo zdaje się, Niemcy wysłali 17 żołnierzy,
A Norwegia dwóch. Ale nie rozmawiamy o liczbach, chodziło raczej o symbol. To sugeruje narastający konflikt na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone?
Z całą pewnością pokazuje to napięcie na linii Unia Europejska z Stany Zjednoczone.
Bo bo my jesteśmy w takiej sytuacji dość trudnej, bo bezpieczeństwo gwarantują nam Stany Zjednoczone, niewątpliwie, ale równocześnie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
To prawda. Jesteśmy członkiem organizmu gospodarczo-handlowo-celnego, jakim jest Unia Europejska i z całą pewnością te cła, które są zapowiadane, w pierwszej kolejności oczywiście uderzą w gospodarki tych państw, które podejmują takie polityczne i ryzykowne, jak widać, decyzje. Natomiast wiadomo, że ewentualna chęć odpowiedzi po stronie europejskiej musiałaby być realizowana z poziomu Brukseli, bo jesteśmy, tak jak mówię, jednym obszarem gospodarczym. My nie jesteśmy zainteresowani wzrostem napięcia pomiędzy sojusznikami, my nie jesteśmy zainteresowani jakąś przyszłą, ewentualną wojną celną czy handlową. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy raczej zainteresowani dyskusją i dialogiem i rozpoczęciem takich działań dyplomatycznych, które będą obniżać presję, a nie narastać.
Ale jeśli takie decyzje będą, pojawiły się takie sugestie, że będzie odpalona tak zwana ekonomiczna bazuka. Emmanuel Macron o tym mówił. Polska będzie blokować takie rozwiązania, czy raczej zachowa jedność europejską?
Panie redaktorze, na Radzie Europejskiej, bo to decyzje mogą podejmować tutaj państwa w ramach Rady Europejskiej czy Rady Unii Europejskiej, jak wiemy, reprezentuje Polskę rząd i premier. I mam nadzieję, że pan premier okaże się choć w tej sprawie minimalną skutecznością na poziomie europejskim i będzie raczej mitygował te zapędy gorących głów do tego, aby wewnętrznie tutaj w ramach sojuszu ze sobą się spierać.
No tą wojnę wypowiedział Donald Trump, można powiedzieć, jednak. To znaczy trudno, żeby Europa nie odpowiedziała.
Należy się spodziewać oczywiście, że odpowiedź będzie. Natomiast znów ta odpowiedź, pytanie... Co jest powodem? Dyskusję celną oczywiście rozpoczął Donald Trump, ale z drugiej strony jest to odpowiedź na stanowisko natury politycznej w sprawach dotyczących geopolityki północnoamerykańskiej. Ta trajektoria i ta spirala, którą obserwujemy, ona nie jest dobra ani dla Europy, ani dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego też liczymy na to, że w duchu dyplomatycznego dialogu będzie się udawać obniżać te temperatury. temperaturę. Do tego też zachęcam pana premiera, zachęcam ministra spraw zagranicznych. Uważam, że dzisiaj są ważniejsze działania niż wizyta w Azji Południowej. Ona co do zasady była potrzebna, natomiast widzimy, że dzisiaj nie Azja Południowa jest głównym kierunkiem i głównym punktem realizacji polityki zagranicznej europejskiej czy euroatlantyckiej, to raczej tutaj w Davos. Z tego co wiem, to minister Sikorski też się tu finalnie pojawi, więc być może będzie też tutaj aktywnie działać.
Panie ministrze, gwarancje amerykańskie dla Polski, dla NATO są i dla Europy Środkowej są aktualne. Możemy liczyć na to, że mimo tego konfliktu z Europą zaostrzającego się, i to wyraźnie widać, mamy nadal amerykańskie gwarancje?
Nie mamy żadnych podstaw ani prawnych, ani politycznych do tego, aby w ogóle dyskutować w sferze publicznej o podważaniu gwarancji. To byłoby przeciwskuteczne i bardzo niebezpieczne i myślę wodą na młyn także dla tych, którzy są przeciwnikami stabilności i bezpieczeństwa w Europie, a zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Artykuł 5 jasny, że obowiązuje w sensie prawnym, ale także i w sensie politycznym. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy, jest podkreślana jego waga. Natomiast, panie redaktorze, wiadomo, że polskie bezpieczeństwo gwarantowane jest nie tylko sojuszami, one są ważne, ale nas historia uczy, że nie tylko sojusze, trzeba mieć także i silne swoje zdolności do, po pierwsze, odstraszania, a i później w przyszłości czas, potencjalnie do obrony.
Jak rozumiem,
dlatego trzeba łożyć na swoje bezpieczeństwo jak najwięcej i zachęcać też innych sojuszników do tego, aby wypełniali obowiązki.
Panie ministrze, wróćmy do Davos. Prezydent Karol Nawrocki spotka się gdzieś może na marginesie z Donaldem Trumpem, porozmawia o tych sprawach ważnych dla Polski, dla Ukrainy, dla naszej części Europy?
Pan prezydent ma tutaj szereg spotkań i politycznych, i biznesowych, i aktywności w ramach debat. W momencie, kiedy te spotkania będą realizowane, będziemy o nich komunikować. Delegacja amerykańska tutaj przybędzie już niebawem, będziemy na różnych poziomach z nią dyskutować, natomiast nie mam tutaj upoważnienia do tego,
ale aby Polska proponowała takie spotkanie?
Panie redaktorze, zawsze strona, czy to amerykańska, czy inni ważni sojusznicy wiedzą, że jesteśmy gotowi do dialogu, więc jesteśmy tutaj w kontakcie, nawet wczoraj ze stroną amerykańską rozmawialiśmy, chociażby o tej kwestii Rady Pokoju, ten dialog jest intensywny. W momencie, kiedy będzie dochodzić do konkretnych spotkań, również i pan redaktor, i nasi szanowni słuchacze dowiedzą się o fakcie i oczywiście o najważniejszych ewentualnych ustaleniach.
Panie ministrze, wiadomo, że Davos jest takie miejsce nieoficjalnych spotkań. Jeżeli jest prezydent w Davos...
No właśnie, sam pan mnie pytał o oficjalne potwierdzenia, a to jest miejsce nieoficjalnych spotkań.
Pan przed chwilą powiedział o tym, że za chwilę będzie minister Sikorski. To może nieformalnie prezydent i minister spraw zagranicznych spotkają się w Davos i porozmawiają choćby o ambasadorach.
Nie, spotkanie jest przewidziane na przyszły tydzień, 26 stycznia o 14 w Pałacu Prezydenckim. Pan prezydent po raz kolejny wyciąga rękę i zaprasza ministra spraw zagranicznych do tej rozmowy. Może wizyta w Azji Południowej zmieni nastawienie pana ministra i będzie mniej już taki, powiedziałbym, agresywno-roszczeniowy i zacznie współpracować w zgodzie z polską konstytucją.
Hindutwa hinduistyczna premiera Modiego to nie jest najbardziej pokojowa linia polityczna.
Samego Modiego nie, natomiast hinduiści raczej są narodem, znaczy wiarą pokojową, więc miejmy nadzieję, że może siwa natchnie pana ministra Sikorskiego i przyjedzie raczej w kooperatywnym nastroju, a nie, co ma w zwyczaju, agresywnym. Daj, Panie Boże, my jesteśmy raczej katolikami i liczmy na to, aby...
No właśnie, bo tak zaskoczył mnie pan tym siwą. Siwo, Wisznu, tutaj takie, powiedziałbym, mocno przedchrześcijańskie nurty i niechrześcijańskie.
Indoeuropejskie. Nie, no wiadomo, że my tutaj wierzymy w Pana Boga, jedynego Boga, jaki istnieje, jedyny Kościół. Myślę, że z panem redaktorem się zgadzamy. Natomiast ten wpływ filozoficzny z tamtej religii hinduistycznej jest obserwowalny także i w debacie hinduskiej. Daj, Panie Boże, żeby nasz Panie Boże, aby on wpłynął pozytywnie na nastawienie pana ministra.
Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.